To fajnie słoneczko wyszło. Tak zaczęło oświetlać naszą kaplicę. Niech Pan oświetla tak też naszą duszę. Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł podzielić się Wam słowem, które Pan położył mi na sercu. A dzisiaj będziemy mówić o dom wewnętrznie skłócony musi się rozpaść. O, już przestał telefon dzwonić. Jeżeli to Pan Jezus, to można odbierać. Jak najbardziej. Bracia i siostry, otwórzmy nasze Biblię. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 12. Troszeczkę przeczytamy. Pierwsza Księga, rozdział 12, przeczytamy 19 pierwszych wersetów, a później będziemy czytać od 26 do 33. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał od Jeroboam, syn Nebata, który przybył jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu. Posłano bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie. I rzekli do Rehabeama tak. Ojciec swój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą twardą pańszczyznę twojego ojca. Ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. On rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie, i lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jak uradzić mi dać odpowiedź temu ludowi. Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, którą mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosi mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, które nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż, jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama dnia trzeciego, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia trzeciego, odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakie mu udzielili. I przemówił do nich według rady młodszych tak. Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Mój ojciec chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było zrządzenie Pana, aby utrzymać w mocy słowo jego, jakie wyrzekł przez Achiasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. Gdy wtedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego, do namiotów swoich o Izraelu. Teraz troszcz się o swój dom, Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów. A Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach judzkich. Wtedy król Rehabeam wyprawił Adonimira, który miał nadzór nad robotnikami pańszczyznianymi, lecz cały Izrael zatłukł go kamieniami na śmierć. Wówczas król Rehabeam wsiadł jeszcze śpiesznie na wóz i uciekł do Jeruzalemu. W ten sposób odpadł Izrael od domu Dawidowego aż po dziś dzień. I teraz jeszcze kilka wersetów od 26. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo teraz może wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama i króla judzkiego. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi, dosyć już, napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, i kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego w Danem. Reszta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, których nie należał do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu 15 dnia tegoż miesiąca święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu 15 dnia 8 miesiąca. To jest miesiąca, którym sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich i składał ofiarę na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. Troszeczkę przeczytaliśmy, wiem, sporo było tych wersetów, ale zależało mi na tym, żeby zobaczyć całość. Całość postępowania Jeroboama. Bo historia, o której czytaliśmy, jest to klasyczna historia rozbicia państwa. Klasyczna historia tak naprawdę doprowadzenia do tego, że państwo przestało istnieć. Tak jak czytaliśmy o Jeroboamie, zatroszczył się o to, żeby zarówno i fizycznie rozbić Izrael, również i duchowo. Druga część tego, co czytaliśmy, no to było pokazane jasno, jak Jeroboam wiódł swój lud z dala od Boga, tylko dlatego, żeby a nuż się nie zjednoczyli, a nuż, żeby nie stali się jednym domem. Jak się stało, co zaważyło, że Izrael się podzielił, że ten dom tak naprawdę rozpadł się? Przede wszystkim brak jedności. I to jest jedyna dobra odpowiedź. Brak jedności, bo jedność w życiu nie tylko chrześcijanina, w ogóle w życiu, w społecznościach jest bardzo ważna. Tak naprawdę w całym życiu. W domu, w pracy, w kościele. Bo co to jest jedność? Jedność to jest to wspólne działanie. Jest to osiąganie wspólnego celu. Jest to harmonia i jest to harmonia w działaniu. Słowo Boże mówi, że wszyscy jesteśmy jednym ciałem. My zostaliśmy szczepieni w ciało Chrystusowe. Każdy z nas jest jakimś członkiem ciała Chrystusowego. I Słowo Boże też mówi, że każdy z nas musi postępować. My musimy być jedno, bo musimy jedno postępować. Żeby nie było tak, że ręka chce w jedną stronę, noga chce w drugą stronę, a jeszcze, no nie wiem, kolano, palec inny jeszcze w inną stronę. Mamy być jedno, mamy iść zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. A czym? A podwaliną jedności, taką podstawą bycia jedno, to jest Biblia, Jezus Chrystus, jak najbardziej. To są fundamenty jedności. Ale dodatkowo pamiętajmy, że na jedność wpływają też relacje. I o tym chciałbym dzisiaj troszeczkę więcej powiedzieć. Relacje. Relacje w domu, relacje w kościele, relacje w pracy, relacje. Zacznijmy od tego. Relacje w domu, czyli relacje małżeńskie. Relacje jako mąż-żona. W Księdze Mojżeszowej czytamy, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Kobietę i mężczyznę. I kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem. Czyli w pewnym momencie kobieta i mężczyzna stają się jednością, stają się małżeństwem. To jest Boży model małżeństwa, który w dzisiejszych czasach niestety, ale jest mocno wykrzywiany. Na pewno wiem, że wiecie, o czym ja mówię. Jak jest jedność cielesna, to też musi być jedność duchowa. Co prawda fizycznie nie stajemy się jedno. No, może nie licząc tych sytuacji w sypialni wieczorami, ale już nie będę w to wnikał. Ale duchowo małżonkowie też muszą być jedno. I tutaj są bardzo ważne relacje między małżonkami. A jakie powinny być relacje w małżeństwie? To mówi Słowo Boże. Efezjan 5:22. Żony, Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, którego jest Zbawicielem. I tu można powiedzieć amen, ale jeszcze jest dalej. Nie, bracie Krzysztofie, jeszcze czytamy dalej, jeszcze nie amen. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I 5:33 jeszcze doczytajmy. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I to, co przeczytaliśmy, to też nie bardzo pasuje też do innych dzisiejszych trendów, czyli trendów tak zwanych feministycznych, kiedy mamy teorie pokazujące, że kobieta wcale nie musi być zależna od mężczyzny, że kobieta może naprawdę funkcjonować sama, może nawet i całkiem lepiej niż mężczyzna. Ale ja chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz, że Bóg porównuje małżeństwa do związku Jezusa z Kościołem. Pan Jezus jest oblubieńcem, a Kościół oblubienicą. Mężczyzna został stworzony jako pierwszy, tak jak czytaliśmy. Nie czytaliśmy, bo to w sumie tutaj nie było. Jest w innym fragmencie, że jest stworzony na obraz Jezusa. A mężczyzna ma też swoją rolę do wypełnienia. Został też mianowany kapłanem rodziny. To on ma przewodzić duchowo swojej rodzinie. Kobieta z kolei, jej rola jest troszeczkę inna. Jej rola jest, może brzydko powiem, rodzenie i wychowywanie dzieci. Ja wiem, że to brzmi tak jak wy, to brzmi może mało politycznie teraz, ale jest to niesamowicie ważne zadanie. I tu nie chodzi o samo urodzenie i samo wychowanie, tylko przyprowadzenie dzieci, czyli wychowanie tak, żeby dzieci znalazły Jezusa Chrystusa. To jest niesamowicie ważne i to jest nadrzędne zadanie kobiety. Niestety życie w dzisiejszych czasach jest takie, że często mężczyzna nie potrzebuje też pomocy kobiety w innych rolach, a kobieta z kolei potrzebuje pomocy też i w wychowaniu, gdzie to jest i też jest bardzo ważne. Ale tak jak Kościół, tak jak my Kościół szanujemy Pana Jezusa, tak żony powinny szanować swoich mężów. Mało tego, w Słowie Bożym jest nawet napisane, że żony powinny bać się swoich mężów. I pytałem się wczoraj mojej żony, czy ona się mnie boi. Powiedziała, że nie. Oczywiście na tym zapanowałem, zwróciłem jej uwagę, że nie biblijnie postępuje i żeby się na tym zastanowiła. A wy boicie się swoich mężów? Ojejku, co za niebiblijne społeczność. Pastorze, widzisz to? Nie widzę. Słuchajcie, czy w związku małżeńskim opartym na miłości Jezusa Chrystusa jest miejsce na strach? Czy boimy się Jezusa Chrystusa? Czy my jako ta oblubienica boimy się Jezusa Chrystusa? Oczywiście, że nie. Ale czy go szanujemy? Jak najbardziej. Tak, żony powinny szanować mężów swoich. Mężowie, chcecie być szanowani przez swoje żony? Cisza. No ludzie, no weźcie. Śpicie? Chcemy, amen, dobrze. Jest prosta na to rada. Musimy być tak jak Jezus Chrystus. Wtedy dopiero nasze żony będą mogły nas szanować. Mamy wzór w Słowie Bożym, który możemy naśladować. Czytaliśmy też, że mąż ma miłować swoją żonę. W greckim jest dokładnie, że mamy agapeton, naszą żonę, czyli mamy miłować bezwarunkowo, kochać bezwarunkowo. A co to znaczy kochać bezwarunkowo? To nam Jezus pokazał, gdzie nie tak naprawdę umarł za nas, bez żadnego warunku, tak nas ukochał. Poświęcił siebie, poświęcił oblubieniec, poświęcił się za swoją oblubienicę. Tak nas ukochał. I mamy taką miłość się kochać. A jaki Pan Jezus był w stosunku do nas? Był niecierpliwy? Był nieopanowany? Był cierpliwy, wypaczający. Często nawet te rzeczy, te straszne rzeczy, które zostały mu uczynione, na które nie zasłużył, a to myśmy to uczynili. Bo to nasze grzechy Jego biczowały. To nasze grzechy Jego ukrzyżowały. Ale On nam to wybaczył. Zobaczcie na relacje Jezus-Kościół. Czy jest w nich miejsce na gniew, na kłótnie, na strach? Nie ma. Tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest wzajemna miłość, nie miłość w jedną stronę, wzajemna miłość. Tam nie ma miejsca na gniew, na strach, na kłótnie. Tam jest miejsce na cierpliwość, na wybaczanie i na zrozumienie. Pomimo, że w życiu są różne sytuacje i te sytuacje często na nas padają. Ostry stres, niepowodzenia, jakieś doświadczenia, które naprawdę mocno dają nam się we znaki. To po to jest zdrowy związek małżeński, gdzie są odpowiednie relacje, gdzie się nawzajem wspieramy. Wspieramy tą naszego małżonka w tym trudnym czasie. I to jest niesamowicie ważne. Niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, żony powinny się bać swoich mężów. I tak jest w wielu rodzinach, w wielu przypadkach. Ale to nie są dobre związki. Niestety. To nie są dobre związki, bo tam nie ma nie ma modelu Jezusa Chrystusa u mężczyzny. W tym związku, te związki są oparte na sile i przemocy. To nie jest model związku, który uczy nas Słowo Boże. Coraz częściej słyszymy, że mężczyźni się boją swoich żon. Mało tego, coraz więcej jest takich sytuacji. Małżonkowie potrafiący przy innych siebie nawzajem poniżać, ośmieszać, pokazują tylko brak miłości, brak odpowiednich relacji, brak zrozumienia, brak agape. A co mamy? Mamy egocentryzm, mamy koncentrowanie się na sobie i na swoich wymaganiach. Nie ma liczenia się z opinią drugiej osoby. I do czego prowadzą takie relacje? Do czego mogą takie relacje doprowadzić? Tak jak czytaliśmy na początku, dom wewnętrznie skłócony musi się rozpaść. Tym domem jest małżeństwo. A jeżeli takie relacje są, w pewnym momencie ten dom się rozpada, tak jak małżeństwo w pewnym momencie się rozpada. Pamiętacie Dawida i Michal, jego pierwszą żonę? Oni byli w sobie zakochani. Michal bardzo kochała Dawida. Mało tego, uratowała go przed swoim ojcem, przed Saulem. Dawid też kochał Michal. Ale w pewnym momencie coś się stało. W pewnym momencie Michal wzgardziła swoim mężem. W pewnym momencie relacje ich się zepsuły na zawsze. I to, co wcześniej mieli zbudowane, zostało utracone. I tak jak jest z domem, z zwykłą budowlą, jeżeli się naruszy jakieś ważne elementy, na przykład ściana nośna, czasami nie można tego już odbudować. I jedynym rozwiązaniem jest rozebranie. Musimy o tym pamiętać. Prawidłowe Boże zasady budują odpowiednie relacje wśród małżonków, a żeby odpowiednie relacje były budowane, potrzebny jest też czas. Czas, w którym mąż i żona muszą go spędzać razem. Powiem tak, to już... Zatnij uszy. To już z naszego też doświadczenia małżeńskiego widzimy, że jeżeli się mijamy, jeżeli się poświęcamy różnymi rzeczami, coraz częściej pojawiały się jakieś nieporozumienia. Jeżeli więcej czasu spędzamy razem, niestety, ale muszę przyznać rację mojej żonie, która cały czas to powtarza, że faktycznie tych nieporozumień jest mniej. Czas. Czas, żeby budować relacje. Odpowiednie relacje. I to jest bardzo ważne. I pamiętajmy o tym, żeby zapędzając się w swoim życiu, żeby znaleźć ten czas na budowę relacji. Ale dom to nie tylko małżeństwo, ale też i rodzina. Czyli jak kształtują się relacje w rodzinie? Relacje na linii rodzice-dzieci. Przeczytamy teraz dwa wersety listu Pawła do Kolosan. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Dzieci mają być posłuszne rodzicom. Prawda stara jak świat. Mało tego, dzieci mają być podporządkowane rodzicom. Od wczesnego etapu dzieci mają być podporządkowane rodzicom. Dlaczego? Dlatego, że to rodzice zaczynają uczyć dzieci funkcjonowania na tym świecie. To rodzice swoim doświadczeniem, swoją wiedzą mają za zadanie nauczyć dzieci odpowiedniego funkcjonowania na tym świecie. Wszelkich wartości, czego mają unikać, a co mają rozwijać. I to jest odpowiedzialność rodziców. Takie przystosowanie nazywamy wychowaniem. Jest tak zwana mądrość życiowa, inteligencja płynna. Czyli inteligencja, którą człowiek nabywa nie genetycznie, nie od swoich, powiedzmy, przodków, czy tylko na podstawie życia, nabierając doświadczenia. Bo inne jest doświadczenie 12-latka, inne 20-latka, inne 40-latka, a jeszcze inne 80-latka, który już niejedno widział, nie z jednego pieca chleb jadł, w niejednej sytuacji się znalazł, niejeden błąd popełnił. Mądrość życiowa, dzięki niej jesteśmy w stanie, świadomi konsekwencji naszych działań i wyborów. Dzieci nie są świadome. Sami byliśmy dziećmi, więc wiemy, że dzieci, że im młodsze dziecko, tym jest mniej świadome swojej konsekwencji. I proces wychowawczy nie jest łatwym procesem. To nie należy do prostych. Ci, co mają już swoje starsze dzieci, to chyba mogą mi przytaknąć. Ci, co mają młodsze dzieci, to sami jeszcze łącznie ze mną, to pewnie jeszcze się tego... no jeszcze wiele przed nami. I czasami nie przebiega zgodnie z wartościami, ale zgodnie z odpowiednim modelem. I to nie zawsze jest wina dzieci. Bardzo często jest to też wina rodziców. Słowo Boże mówi, że zwraca uwagę, ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Dlaczego ojcowie? Zaraz do tego dojdę. Ale nie tylko ojcowie potrafią rozgoryczyć swoje dzieci. Matki tak samo. Kiedy się dzieje, kiedy dzieci stają się rozgoryczone? Kiedy nie ma sprawiedliwości w rodzinie? Jeżeli słyszymy słowo sprawiedliwość, mamy na myśli wychowanie. Kiedy jedno jest faworyzowane, inne nie. Kiedy jedno jest lepiej traktowane, a inne gorzej. Wtedy dziecko wyrasta w poczuciu niesprawiedliwości. Ale niesprawiedliwość to jeszcze jest inny przykład. Kiedy rodzic ciebie traktuje inaczej niż dziecko, co innego od ciebie wymaga, co innego od dziecka. Dam taki fajny przykład. Leży sobie dziecko i ogląda telewizję, zostawił pilot na podłodze. Przychodzi ojciec czy też matka, potyka się o pilot i jaki jest zazwyczaj, co to tutaj robi? Dlaczego nie zabrałeś pilotu? Jeżeli jest na odwrotna sytuacja, idzie dziecko, a to akurat sobie, załóżmy, rodzic leży i ogląda film, zostawia pilot, idzie dziecko, potyka się. Co często słyszy? Dokładnie, jak chodzisz? Jejku, chyba się zdarzało często. Jak chodzisz? Gdzie idziesz? Taka sama sytuacja, ale zupełnie inna reakcja. Rodzice często wymagają od dzieci tego, czego sami nie chcą przestrzegać. I jak ma dziecko o tym... wymagają, ja nie mówię, że o to proszę, wymagają. Jak ma dziecko się zachowywać? Dziecko w pewnym momencie głupieje, bo nie wie, co dobre, co niedobre. No przecież tatuś, mamusia inaczej się zachowują. A mi każą co innego. To jak ja mam się zachowywać? Ocenianie, a nie próba zrozumienia. Dzieci mają swoje punkty widzenia. To też nie mówimy o dzieciach, takich małych dzieciach, ale mówimy też o dorosłych. Bo dla rodzica dziecko 50-letnie dalej to będzie dziecko. Trzeba to... I dzieciaki mają swoje punkty widzenia i nie zawsze ten punkt widzenia jest słuszny. Taka jest prawda. Niestety, nie zawsze ten punkt widzenia jest też zgodny z punktem rodziców. Nawet jeżeli jest słuszny, to rodzice jednak uważają, że powinno być inaczej zrobione. Najprościej jest wtedy osądzić dziecko, a trudniej ocenić. Lekceważenie dzieci, pomniejszanie ich zasług, nie branie w ogóle... To, co wcześniej powiedziałem, brak próby zrozumienia. Odpuszczanie, niesłuchanie. Karanie dzieci. Czy karanie jest złe? Cisza. Nie. Moja koleżanka jak urodziła pierwsze dziecko, powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żeby uderzyć, czy dać klapsa dziecku, bo uważa, że agresja rodzi agresję. Ja powiedziałem swoje zdanie, no ale kilka lat później gdzieś rozmawiamy i ona mówi, że zdenerwowałam się i dałam klapa. Mówię, co? Ty dałaś klapa dziecku? A co z twoją teorią agresja rodzi agresję? Ale przy nim inaczej nie można. Każde dziecko jest inne. To, że jeśli wtedy dziecko trafiło takie, gdzie faktycznie wystarczyło powiedzieć słowo i dziecko nie musiało, od razu dziecko prostowało swoje zachowanie, inne dzieci są różne. Ja nieraz musiałam dostać, i za to jestem moim rodzicom wdzięczny, bo dzięki temu moje zachowanie zostało sprostowane. Jakoś słowami do mnie nie docierało. Karanie jest, Słowo Boże nawet mówi, że jeżeli ojciec, jeżeli syn nie jest czasami, jeżeli rózgą nie dostanie, i to nie mówimy, że profilaktycznie nawet, tylko ogólnie, jeżeli nie dostanie za swoje przewinienia, to znaczy, że nie jest kochany przez rodziców. Że nie jest kochany. I to się tyczy każdego dziecka. Ale czasami rodzice nadwyrężają tego. Jest tylko karanie. Za błahostki albo same karanie. Bez nagród, bez nagradzania. Mamy tylko wychowanie siłowe. Odrzucenie fizyczne czy też emocjonalne. Chciałoby się mieć, każdy chciałby mieć ideał swojego dziecka. Jeden taki, drugi inny, a jak się rodzi zupełnie inne, nie są w stanie. Nie są w stanie zaakceptować. I to, co było na początku, czyli faworyzowanie. Niesprawiedliwość, osądzanie, porównywanie, lekceważenie, czy też nadmierna karność powodują nieprawidłowe relacje na linii dzieci-rodzice. Pamiętajmy o tym. I co się dzieje? Co się zaczyna dziać? Dzieci się zamykają w sobie. Dzieci zaczynają unikać rodziców, wręcz od nich się separować. Przychodzi czas, że kiedy mają swoje problemy, oni zostają z tymi problemami sami, bo wiedzą, że nie mogą liczyć na rodziców. I rozwiązania problemów szukają poza, szukają w świecie zewnętrznym, u kolegów, w internecie, ale nie u rodziców. I to nie dotyczy tych małych dzieci, to dotyczy też tych dorosłych. Ile razy słyszeliśmy, jak rodzice próbowali kontrolować małżeństwa? Czy z jednej strony, czy z drugiej strony, wywierali taki wpływ, że ma być wszystko zgodnie z ich mniemaniem. Ile było z tego powodu kłótni? Niestety. Ile było takich też, jak wychowywać dzieci, jakie efekty są najlepsze. A często bywa tak, że jak się popatrzy z boku na wychowanie przez tych rodziców, one nie są wcale takie idealne. Ale do radzenia, do pokazywania, to są pierwsi. Takie zachowania powodują rozgoryczenie w dzieciach, przez co relacje w rodzinie stają się coraz bardziej zaburzone. Dzieci zaczynają unikać kontaktu z rodzicami. Nie chcą z nimi rozmawiać, nie chcą się z nimi spotykać. A jak są spotkania, to nie są powodowane miłością, tylko obowiązkiem, bo wypada przyjechać raz na pół roku i te święta spędzić z rodziną. Taka dom jako rodzina ulega rozpadowi. W pewnym momencie tych kontaktów w ogóle nie będzie. Dlaczego ojciec, a nie matka? Dlatego, że ojciec jest bardziej szorstki. Ojciec mniej czasu spędza z dziećmi i nie jest tak bardzo uwrażliwiony jak matka, która dziecko nosiła, która dziecko wychowywała na początku, która więcej czasu z nim spędza i jest skłonna wybaczyć więcej rzeczy niż ojciec. Ale to też matka powinna dbać o relacje rodzinne i to jest jej też obowiązek. O tym mówi Słowo Boże, że to ona pilnuje tego ogniska rodzinnego. Co znaczy ognisko rodzinne? To właśnie to są te relacje. Zdarzyło wam się, że broniliście swoje dzieci przed ojcem? Moja żona coś kiwa głową. tak jest i musimy się z tym pogodzić. Im dłużej spędzasz dzieckiem czas, tym jesteś bardziej uwrażliwiony na jego potrzeby. I przechodzimy dalej do tego czasu. Ja mówię to też o ojcach, bo matka dużo czasu spędza, a ojciec, ojcowie, im mniej czasu spędzasz, tym jesteś bardziej szorstki. To samo do żony. Im mniej czasu z żoną spędzasz, tym jesteś bardziej do niej szorstki. I te wasze relacje są zaburzone. Dzieci powinny szanować rodziców. Tak mówi Słowo Boże. Ale to w dużej mierze zależy od rodziców, którzy są szanowani przez swoje dzieci. Mówiliśmy o domu. Dom jako rodzina, dom jako małżeństwo. Mamy też jeszcze... Jeszcze mamy chwilę czasu. Mamy. Dom jako kościół. Czyli relacje w kościele. I tu możemy podzielić na dwa rodzaje również. Relacje jako liderzy i danych służb, a zborownicy. Lider, pastor, takie tytuły wyniosłe, brzmią bardzo wyniośle. Ale czy to jest powód, żeby się nad innymi wywyższać? Absolutnie. Każda osoba zostaje powołana, aby służyć Bogu. Każda. Ale pewne osoby zostają postawione nad innymi. I apostoł pytał, jak apostołowie pytali się: Panie, kto z nas jest największy? To co im Pan Jezus odpowiedział? Jeżeli chcesz być największy, to stań się najmniejszy. I to jest sedno, tak naprawdę służby. Bo Bóg powołuje nie rządzących, ale służących. I te osoby mają zadanie wypełnić Bożą powinność. I to jest ich służba. Niestety, bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę pychy i wyniosłości. Taka postawa lidera powoduje, że zaczynają się psuć relacje między nim a pozostałymi osobami, a członkami zespołów, a członkami kościoła. Bycie liderem to jest przede wszystkim większa odpowiedzialność przed Bogiem. Komu więcej dano, od tego więcej się będzie oczekiwało. I to Bóg będzie rozsądzał, czy służba była dobrze sprawowana, czy nie. Osoby powołane mają poważnie traktować swoją służbę, to prawda, ale mają nie zapominać o braterskim traktowaniu braci i sióstr w Chrystusie. Czyli to, że jesteś bracie i siostro liderem jakiejś służby, czy będziesz, to nie zwalnia cię z obowiązku braterskiego traktowania. Pan Jezus usługiwał swoim apostołom, swoim przyjaciołom. I my mamy być tacy sami. Niestety, wyniosłość nie buduje dobrych relacji. Wręcz przeciwnie. Te relacje stają się słabe. Ale budowanie relacji to działa w dwie strony. To nie tylko od lidera do reszty społeczności, ale to też zależy od społeczności. Przypominam, że to Bóg powołuje osoby, ja mówię już o zdrowych społecznościach, kiedy faktycznie Bóg powołuje osoby, a nie człowiek sam siebie powołuje. Tylko Bóg powołuje osoby, a nie wszystkim się to podoba. Kiedy Bóg pokazuje pewne działanie, a nie wszystkim się to podoba, bo zawsze się znajdą tacy, w naszej społeczności już wielu było takich, co uważali, że oni wiele zrobią, że oni lepiej zrobią wiele różnych czynności tutaj. Wstydź się przyznać, kiedyś też tak myślałem. Wiele tutaj, że to nie jest tak, że to powinno być inaczej zrobione, że oni by zrobili inaczej i tak dalej, i tak dalej. Swoją, powiedzmy, trzeba jasno powiedzieć, pychę. Swoją pychą potrafią zarazić inne osoby. I co się dzieje, jeżeli w kościele nagle powstają różne fronty? Co się dzieje nagle, jeżeli powstają sytuacje, kiedy jest grupa, która uważa inaczej, druga grupa, która uważa inaczej? Co się dzieje wtedy z tą społecznością? Co się dzieje z tym domem? od środka. Od środka ulega rozpadowi. Niestety, brak odpowiednich relacji na linii liderzy, zborownicy, zborownicy, liderzy, zawsze prowadzi do buntu, a z buntu nie ma nic dobrego. Bo każdy bunt niesie za sobą ofiary. W postaci poranionych osób, w postaci osób, które w ogóle odchodzą od Kościoła, w postaci utraty Bożego błogosławieństwa. Bo jeżeli Kościół nie jest jednością, no to jak możemy otrzymać Boże błogosławieństwo? Jak możemy iść do przodu, jeżeli w danym Kościele nie ma spójnej drogi? To jakim jesteśmy ciałem Chrystusowym wtedy? Ten, który, gdzie ręka idzie w jedną stronę, noga w drugą stronę. Jak mamy iść do przodu? Stoimy w miejscu. Ale relacje w Kościele to nie tylko relacje między liderami a zborownikami albo zborownikami liderami, ale też pomiędzy nami, braćmi w Chrystusie. Efezjan 4:31, 32. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił. Przeto przeobraźcie się jako wybrani Boży, święci umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad wszystko przeobraźcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Słowo Boże nam mówi, jak mamy traktować naszych braci i siostry w Chrystusie, prawda? Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Jest to niesamowicie ważne, żeby Kościół był spójny. My mamy mieć bardzo dobre relacje z każdym tutaj z nas. A teraz, bracie i siostro, zadaj sobie pytanie, jakie są twoje relacje? Odwróć się i popatrz, jakie są twoje relacje z braćmi i siostrami? Czy jeżeli widzisz tego po lewej, jakie są twoje relacje z nim? Tego po prawej, jakie są twoje relacje z nim? Tego z tyłu, tego z przodu, jakie są twoje relacje? Dobrze. A teraz kolejne pytanie. Co o nim wiesz? Czy jego znasz? Czy wiesz, czym się boryka? Jak reagujesz, jak ktoś nowy przychodzi do kościoła, do zboru? Czy okazujesz serdeczność, czy też nie? Może on teraz potrzebuje pomocy, ale nie zna ciebie i krępuje się. Nie podchodzi do ciebie. A może stoi obok ciebie ze swoimi problemami. Sam. Kiedyś wam chyba o tym opowiadałem. Mocno zapadła mi w pamięć scenka z filmu chrześcijańskiego. Kiedy pastor na pogrzebie powiedział historię o młodym chłopaku, który popełnił samobójstwo. Gdzie przyszedł na spotkanie. To była jego ostatnia droga. Przyszedł na spotkanie, a nikt do niego nie podszedł. On zaczął z nim rozmawiać, ale ktoś go zaraz wziął, na chwilkę zabrał. Ten chłopak się obejrzał, nikt do niego nie podszedł, wyszedł. Ja wiem, że to jest film, ale uwierzcie mi, takie sytuacje zdarzają się w życiu. Dzięki Bogu ja już teraz mogę, mam możliwość rozmowy z każdym, ale były takie sytuacje, kiedy jeszcze dzieci moje były małe, gdzie z różnych powodów musieliśmy szybko wychodzić z kościoła, ale ja widziałem takie osoby, które przychodziły tutaj pierwszy raz i wychodziły. Nikt do nich nie podszedł. Miałem pretensje do siebie o to. A widać było, że czekali na rozmowę. Nie jest łatwo wejść do czyjejś społeczności, do grupy osób i od razu stać się tą duszą towarzystwa. Bardzo dużo osób, które przychodzą, pamiętajcie, ludzie, jak skoro przychodzą, skoro decydują się na zmianę, jak to niektórzy mówią, wiary, na przyjście do innego kościoła, przychodzą, bo mają jakieś problemy. Bo szukają Chrystusa, który im pomoże rozwiązać problemy. Ale jakie powinny być relacje? Od razu ktoś powinien podejść. Ja nie mówię, że nagle wszyscy mają podchodzić. Wiesz, kim jesteś, co jest, w czym jest problem. Ale widać. Fajnie jest, jeżeli ktoś podejdzie. Uwierzcie mi, naprawdę, staram się teraz do każdego podchodzić i każdy ma inną historię. I niektórzy są tak spięci, że nie są w stanie słowa powiedzieć. Ale widać, że przychodzą z jakimś bagażem. A społeczność jest po to, żeby też pomóc, przyprowadzić, pokazać drogę do Chrystusa. Ale to są ważne relacje. Wiem, że jest ciężko z relacjami. Wiem, że jest ciężko teraz, bo no niestety świat pędzi do przodu. Z tym czasem jest jak na lekarstwo. Wykorzystujmy momenty, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Wykorzystujmy nabożeństwa. Nie uciekajmy od razu. Porozmawiajmy chwilę z jedną, z drugą, z trzecią osobą. Wykorzystujmy te wszystkie te nasze imprezy. Chrzty, Sylwester, to jest dobry czas. To jest dobry czas, żeby te relacje odnowić. Żeby poznać. A może wtedy coś w czymś faktycznie będzie można pomóc temu drugiemu człowiekowi. A poza tym my jesteśmy po to, żeby się wzmacniać. I nawet jak ten przychodzi nowy, który tutaj przychodzi do nas, to on przychodzi, bo potrzebuje wzmocnienia. Pokrzepienia. I my jesteśmy po to, żeby to pokrzepienie dać. Tak naprawdę pokrzepia Pan Jezus. Ale my jesteśmy w stanie wskazać tą drogę. Do czego doprowadza brak odpowiednich relacji? Taka jest prawda, do braku jedności. Brak relacji w rodzinie rozwalał rodzinę. W małżeństwie rozwalał małżeństwo. Brak relacji w kościele rozwalał kościół. Nie ma odpowiednich relacji. Wszystko umiera. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę jak ważne są relacje, to i w pracy widzicie. Inaczej się pracuje, jeżeli są dobre relacje. Ile kraju, ile państw, tak jak dzisiaj czytaliśmy, ile państw upadło tylko dlatego, że wewnątrz relacje polityków, królów, no nie były zgodne. Ile było wojen domowych, wojny domowe, gdzie brat przeciwko bratu występował często. Dlaczego? Bo brakowało jedności. Jedność jest niesamowicie ważna w życiu, w rodzinie, w kościele. Pamiętajmy o tym. Ale jedno z takich budujących też postaw jedności to są relacje. I dbajmy o nie, bracia i siostry. Dbajmy o relacje. Tak jak dbamy o relacje z Bogiem, tak dbajmy też o relacje z innymi, a przede wszystkim z bratem i siostrą w Chrystusie. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi ten piękny dzisiejszy dzień. Amen.